Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodoradca. No właśnie, czasem warto wcześnie wstać, pojechać na myjnię, umyć samochód, po czym go po 5 minutach ubłocić, bo droga dojazdowa tutaj jest jakże trudna, ale ten plener wydaje mi się, że to wybacza. Co chwilę słyszę jakieś spadające kamienie. Dobra, spieszymy się z materiałem. No właśnie, dzisiaj Volvo nie bez powodu, bo ma silnik wysokoprężny, popularnego diesla. Więcej chcę powiedzieć na temat diesli. Bo niektórzy mówią, że era diesla już się kończy. Ja już to w jednym z odcinków swoich wyjaśniałem, ale to co? Jutro ktoś zadzwoni i powie, proszę pana, pan już dzisiaj dieslem swoim wyjechać na ulicę nie może, bo to już jest zabronione. No nie! Jeszcze wiele wody w Wiśle upłynie, jeszcze generacji samochodów zdąży się zmienić, zanim faktycznie to wszystko na ulicach się zmieni. Technologia aut elektrycznych, jak i wodorowych dopiero się gdzieś tam rozwija, więc to nie jest taki skok, że już z dnia na dzień cokolwiek się gdzieś tam zmieni, więc można spać spokojnie. Dzisiaj chcę więcej powiedzieć na temat tego, jak jeździć swoim dieselkiem, jak o niego dbać, żeby to auto nam się odwdzięczyło i służyło jak najdłużej. Ja wiem, że można powiedzieć, a ja mam 1.9 TDI-ka, to jest auto pancerne, nie trzeba o nie dbać, ono samo jeździ. Oczywiście wokół tego narosło bardzo dużo mitów, bo jak się dba, tak auto później się nam odwdzięcza w swojej eksploatacji. Więc dzisiaj mam nadzieję, że kilka tych porad gdzieś tam może do Was trafić. Diesel czy benzyna? W bardzo telegraficznym skrócie nie odpowiem Wam na to pytanie, z tego względu, że to jest kwestia indywidualna. Raczej jeżeli robimy duże dystanse, częściej wybiera się silniki wysokoprężne, bo mówi się, że więcej wytrzymują, ale te generacje nowsze wcale aż takie do końca nie są. Mówi się, że silniki wysokoprężne mają o wiele wyższy moment obrotowy względem silników benzynowych i można powiedzieć, że w teorii jest tutaj trochę w tym wszystkim racji. Mówi się, że w praktyce silniki wysokoprężne palą mniej, no ale w teorii silniki benzynowe z tej nowej ery downsizingu powinny palić jeszcze mniej. Dlatego podkreślam w teorii, bo później okazuje się, że w praktyce wcale tak różowo nie jest. Jak mam jakieś 1.6, 3 cylindry, 260 koni, gdzie przy prędkości autostradowej pali nam 12,5 litra. Mały bączek w postaci Toyoty GR Yaris. Dzisiaj te porady będą trochę takie uniwersalne, bardziej skierowane do osób jeżdżących ze skrzynią manualną, bo nie ukrywajmy, skrzynia automatyczna o wiele więcej wybacza, trochę mocniej myśli gdzieś tam za człowieka. Kiedyś mówiło się, że silniki wysokoprężne są bardzo skomplikowane względem silników benzynowych. Jak najbardziej muszę się z tym zgodzić, ale spójrzmy na ostatnią dekadę. Coraz bardziej zaostrzane normy emisji spalin sprawiły, że te silniki benzynowe jakby poziomem skomplikowania dogoniły silniki wysokoprężne. Mamy małe pojemności, 3-4 cylindry w tej chwili, dosyć duże moce, podokładane turbosprężarki, GPF-y, miękkie hybrydy, wszystko co tylko możliwe, więc tutaj ten mit już powoli gdzieś tam odchodzi do lamusa. Podobna sytuacja dotyczyła tego, że najczęściej mówiło się, że diesel lubi tylko i wyłącznie niskie obroty. Na przestrzeni lat się to zmieniło i teraz bym powiedział tak, że diesel woli mniejsze obroty od silników benzynowych, ale to nie jest tak, jak było na przestrzeni lat 70., 80., jak ktoś miał okazję jeździć Mercedesem beczką z podstawowym silnikiem wysokoprężnym, tam widział, że to auto to ono się w ogóle niechętnie wkręca na obroty, żyłoby najlepiej na jak najniższych obrotach. Teraz się to dosyć zmienia, widać, że nowszej generacji silniki wysokoprężne, no owszem, one nie będą do odcinki do 6000 obrotów nam tutaj służyły, bo ten maksymalny moment obrotowy i tak jest dosyć nisko uzyskiwany, ale w szerszym zakresie obrotów. Jak to jest ze spalaniem, takim stricte teoretycznym, jak to określę? W przypadku silników benzynowych no mamy proporcjonalny przyrost względem masy powietrza do masy paliwa, 14,7 do 1. Jeżeli chodzi o dieselka, tam do końca tak nie jest. Wcale nie musi to oznaczać, że wraz ze wzrostem obrotów spalanie będzie nam proporcjonalnie rosło.
Aha, tutaj sprzęgła nie ma. Co za tym idzie, ta porada nie dotyczy właścicieli aut wyposażonych w skrzynię automatyczną, więc uszy zatykają. A ta porada dotyczy szczególnie właścicieli diesli starszej generacji wyposażonych w manual i koło dwumasowe. Pamiętajcie, żeby w momencie uruchamiania swojego silnika wciskać sprzęgło. nie na luzie. Na sprzęgle uruchamiajcie swój samochód, odciążycie w ten sposób koło dwumasowe. Nowsze generacje już jakby same wymuszają na nas, żeby to sprzęgło wcisnąć do rozruchu silnika, w starszych tak lekko nie było. Jeżeli chodzi o jazdę dieslem, to diesel plus krótkie odcinki, plus korki w mieście, plus zima, to można powiedzieć, że jeden z najgorszych gdzieś tam zestawów, no ale jeździć w jakiś sposób trzeba. To nie jest teraz tak, że no jak musisz gdzieś przejechać z odcinka jednego do odcinka drugiego 2 kilometry, to już lepiej pójść pieszo. No, trzeba auto eksploatować, ale jeżeli masz na przykład do pracy 1,5 kilometra i masz to zamiar jeździć w lewo i w prawo cały czas swoim dieselkiem, to on zapewne zbyt długo nie będzie służył, bo nie zdąży się w tym czasie dobrze zagrzać. Ale również ta porada dotyczy właścicieli nowych silników benzynowych, bo one również nie ustępują skomplikowaniem, również mają turbosprężarki, również olej nie zdąży się zbyt szybko dogrzać, więc można powiedzieć, że to taka obopólna porada. Tak jak mówiłem wcześniej, diesel woli niższe obroty od silników benzynowych, ale to też nie chodzi o to, żeby teraz jechać przy 1700 obrotach i zmieniać biegi. Ja wiem, że coraz więcej aut nowszej generacji ma turbinę o zmiennej geometrii, już brakuje nawet tej turbodziury i już nawet przy 1700 obrotach czujemy, że ta turbosprężarka się rozkręca i chwilę później mamy maksymalny moment obrotowy. Ale jeżeli już się nasycicie tym momentem swojego przyspieszania, przestawcie sobie zmianę biegów o mniej więcej 150-200 obrotów wyżej i zobaczycie, że wasze auto będzie proporcjonalnie też mniej paliło. A jak to jest z rozgrzewaniem świec żarowych? Ci, którzy mają taki magiczny przycisk do uruchamiania swojego samochodu, można powiedzieć, że niech śpią spokojnie, bo to za nich samochód decyduje, ile sekund upłynie od momentu wciśnięcia tego przycisku. Sypie się coś. Do uruchomienia silnika, czyli ile czasu potrzebujemy na rozgrzanie świec żarowych. Ci, którzy mają konwencjonalny system uruchamiania swojego auta, czyli poprzez kluczyk, szczególnie jeżeli przesiadają się z benzyny do dieselka, niech o tym pamiętają, żeby w warunkach zimowych tym bardziej rozgrzać świece żarowe, bo wtedy na to potrzeba więcej czasu. Czy rozgrzewać świece żarowe kilkukrotnie? Nie, to może było dobre w jakichś autach starej, naprawdę starej gdzieś tam generacji. W tych już bardziej współczesnych większego sensu to nie ma, bo i tak komputer decyduje, ile sekund potrzebuje i w tym momencie, jak Wam ta kontrolka gaśnie, można uruchomić silnik. No właśnie. Uruchamiamy zimą silnik, ruszać od razu czy poczekać? No, teorie są różne, ale przede wszystkim ta, która jest jakby najbliższa prawdy i badania też na to wskazują, jak i ja również w jednym ze swoich materiałów z początków mojego kanału na YouTube pokazywałem Wam, że auto pozostawione na 15 minut na postoju prawie wcale się nie rozgrzeje, a auto wprawione w ruch przez 15 minut już dawno osiągnie temperaturę 90 stopni, jeżeli chodzi o płyn. Ja wiem, że tu też może chodzić o to, że w międzyczasie możemy sobie jeszcze auto gdzieś tam obskrobać i tak dalej, ale też pamiętajmy o tym, że powyżej jednej minuty w terenie zabudowanym, jakby był bardzo uciążliwy policjant, to może zrobić nam problem. Idąc dalej za ciosem, ruszamy. Zawsze pamiętajmy o tym, żeby przyspieszać w miarę dynamicznie, ale też nie za bardzo, bo tutaj też trzeba znaleźć złoty środek. Oczywiście na zimnym silniku nie róbmy tego drastycznie, róbmy to powoli, ale jeżeli będziemy w drugą stronę zbyt ospale zmieniali te biegi, też nie będzie to dobre dla naszego silnika, dla naszej skrzyni biegów, czy chociażby koła dwumasowego. Pamiętajmy, przy silnikach wysokoprężnych ta krzywa obrotów i momentu obrotowego, ona nie jest liniowa. Ono jest bardziej gdzieś tam w tym wszystkim skokowa. Też nie róbmy czegoś takiego w przypadku benzyn, że będziemy sobie gdzieś tam ze sprzęgła strzelali szybkie zmiany biegów, nawet przy rozgrzaniu tego silnika, bo to auto ma dosyć duży moment obrotowy, no i w tym momencie sprawdzamy możliwości naszej skrzyni biegów.
A, i jeszcze jedna ważna kwestia, bo tyle mówiłem o tym, że na początku, żeby nie ruszać dynamicznie, bo olej nie jest rozgrzany, może mieć też to wpływ na turbosprężarkę, ale co z naszym postojem? No właśnie, warto też ostudzić naszą turbosprężarkę, no są różne metody. Oczywiście mamy w coraz większej części samochodów możliwość studzenia już cieczą, ale warto mimo wszystko po bardziej dynamicznej jeździe, czy to już na postoju przed zgaszeniem silnika, jeszcze pozostawić go na 30 sekund, po zatrzymaniu, czy w drugą stronę ostatnie 2 km jechać na tyle lekko i na tyle nie używać turbosprężarki, żeby ona nam się kolokwialnie mówiąc wystudziła.
Technologia Common Rail jest z nami już ponad 20 lat, ale mało się mówi o tym, jakie panuje ciśnienie w tymże układzie. Przy
takim sprawnym, czystym układzie będzie to około 2000 barów. Wyobrażacie sobie, jakie to jest duże ciśnienie? Ho, no właśnie, idąc dalej. Magia nowych czasów. Przy wlewie do oleju napędowego również mamy niebieski korek, czyli do AdBlue. No tego się chyba już nie ustrzeżemy. Ale właśnie, silniki wysokoprężne są bardzo wrażliwe na jakość paliw. Jeżeli zatankujemy gorszej jakości paliwa z jakiejś stacji nieznanej, może okazać się w najlepszym wypadku, że auto będzie nam trochę przerywało, będziemy mieli mniejszą moc. No w tym gorszym przypadku może okazać się, że nasz samochód skończy na lawecie i skończy się to płukaniem całego układu paliwowego, a może się to skończyć jeszcze gorzej. Pamiętajmy też o tym, że duże koncerny mają swoje technologie, jeżeli chodzi o paliwa premium. I to nie jest tak, że każdy z tych koncernów ma identyczne paliwa, bo one różnią się przede wszystkim dodatkami uszlachetniającymi, a ich składy różnią się od ciebie, bo każdy ma swoje unikalne formuły, jak i dodatki. W przypadku paliw Shell V-Power jest to formuła oparta o technologię Dynaflex, która pomaga czyścić silnik z nagromadzonych osadów i zapobiegać osadzaniu nowych. Dzięki temu auto odzyskuje swoją młodość i drugie życie, jak i moc. Przypominam Wam też o wtorkach i czwartkach Shell V-Power, bo to jest niewątpliwa okazja, żeby zatankować paliwo premium w cenie paliwa podstawowego. Szczególnie w przypadku samochodów nowszej generacji, zaglądacie sobie do książki serwisowej swojego auta, patrzycie, aha, pierwsza wymiana oleju po 30 tysiącach kilometrów lub po roku, czy tam dwóch latach? Och, ponosi niektórych ułańska fantazja, ale jest to głównie skierowane do firm flotowych, które jakby nie patrzeć są głównymi odbiorcami nowych samochodów i w tenże sposób chce się pokazać, że koszty eksploatacji tego pojazdu są zminimalizowane jak tylko się da. Ale ja uważam, że na samochodzie w ten sposób oszczędzać nie można i te interwały olejowe ja w przypadku swoich samochodów zawsze gdzieś tam skracam. Jak producent mówi 20 tysięcy, to ja między 10 a 15 gdzieś olej wymieniam. Jak samochód ma jakąś modyfikację bądź chip, to nawet jeszcze częściej ten olej wymieniam i filtry oczywiście w całym pakiecie. Jeżeli chodzi o olej, no też tutaj półki marketowej staram się nie brać, mimo wszystko staram się zainwestować trochę więcej, ale to mówimy o inwestycji rzędu 50-70 zł więcej, aniżeli bazowy gdzieś tam marketowy olej i na pewno nasze auto odwdzięczy się dłuższą żywotnością. Dzisiaj starałem się Wam zebrać takie w sumie chyba najważniejsze porady dotyczące tego, jak eksploatować silnik wysokoprężny. Z racji tego, że silniki benzynowe są coraz bardziej skomplikowane, można powiedzieć, że ponad połowa porad również dotyczy tychże silników. Zapewne dla części z Was mogą być to rzeczy oczywiste, dla części z Was będzie to rzecz, która wymagała przypomnienia. Może znaleźliście też w tym materiale coś, co Was gdzieś tam zainspiruje, coś ciekawego, więc dajcie znać w komentarzach, o czym jeszcze warto pamiętać w przypadku tych silników. Kle, kle, kle. Jeszcze z nami przez długie lata zostanie, o to bym się aż tak mocno nie martwił. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Hej!